Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Reflektorem po świecie, Top 5 After 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam, dzień dobry.
Mamy 5 tematów jak zwykle. Ile nam się uda omówić, to już jest inna kwestia. Wojna rosyjsko-ukraińska, to co się dzieje na froncie, ataki rakietowe Rosjan. Bardzo chyba znacząca, kolejny temat, znacząca wypowiedź pani ambasador amerykańskiej przy ONZ-cie. Jakikolwiek atak grupy Wagnera będzie uznany za atak Rosji. Zupełnie niespodziewanie od pewnego czasu staliśmy się osobami, które bardzo interesują się losem Czarnego Lądu, bo ta sprawa wojskowego puczu w Nigrze, no nie chce zniknąć z doniesień, czołowych doniesień agencyjnych tak naprawdę.
No zwłaszcza, że dzisiaj tam się wiele stało jednak.
Tak jest. Jeden temat lżejszy, bowiem pamiętasz, był taki świetny chicagowski dziennikarz Mike Royko?
No oczywiście. I on... Miałem przyjemność go nawet poznać osobiście, nawet piwo z nim wypiłem kiedyś.
No i właśnie to będzie o piwie, bo on w roku 1973 chyba u siebie w ogródku zorganizował taki testing piwa, chcąc porównać piwo amerykańskie do piwa europejskiego. I wtedy piwo amerykańskie z Kretesem przegrało. On nawet powiedział, że najwyraźniej to piwo jest robione za pomocą żywych koni, jeżeli chodzi o proces fermentacji i przygotowania tego piwa. I 50 lat od tego momentu grupa jego przyjaciół zorganizowała właśnie podobny testing. No i tym razem okazało się, że to jednak piwa amerykańskie zwyciężyły, więc zastanowimy się...
Ale to było rzemieślnicze piwo w tym teście.
W tym, który on robił wtedy?
Nie, teraz, obecnym.
Nie. Te, które tutaj, to były te duże...
Duże marki? No tak. To po prostu panowie musieli być pijani i widać nie odróżniali smaku.
No każdy dostał, wiesz, po 12, prawda, szklaneczek, bo było 12 członków jury, tych testerów, nazwijmy ich, i 12 rodzajów piwa. No. A jeżeli chodzi o sport, to być może uda nam się porozmawiać, bo to taki się zrobił temat bardzo teraz gorący w Polsce, ta oprawa kibiców Śląska-Wrocław na meczu w Polsce ligowym. No i mamy też triumf Igi Świątek w Warszawie, 15. zwycięstwo w turnieju WTA, ale po raz pierwszy w Polsce.
Tak, z tym, że pamiętajmy, to był turniej za 250 punktów.
Ale te punkty się przydadzą wbrew pozorom.
Tak, wbrew pozorom nie wiadomo, jeszcze nie ma ostatecznej decyzji WTA. Być może punktów nie będzie za turniej w Warszawie, a zwłaszcza za turniej w czeskiej Pradze, który dzisiaj się rozpoczął. Raczej bardziej chyba w czeskiej Pradze, bo tam więcej Rosjanek nie dopuszczono, jak się okazuje.
Tam systemowo do tej sprawy...
tutaj naruszono pewne zasady WTA. Na razie WTA powiedziała, że... Aktywnie, to jest takie stwierdzenie, które kurde nic nie mówi. Aktywnie badamy sytuację. Koniec cytatu.
No właśnie. No to wracamy do początku, czyli do pierwszego tematu.
No właśnie.
Atak na Chersoń. Tutaj sporo ofiar. 4 osoby zginęły, 17 osób rannych. No cały czas trwają skomasowane ataki na ośrodki miejskie.
No właśnie, tutaj jest po raz pierwszy Rosjanie używają, to są ataki z jednej strony na Cherson, wykorzystano stare te systemy obrony przeciwlotniczej S-300. To są rakiety, które teoretycznie mogą być przeciwlotniczymi. One są do nowoczesnych samolotów mało skuteczne. No ale tutaj po prostu oni strzelają tak na oślep tymi rakietami i głównie rzecz polega na tym, że tymi rakietami nieprecyzyjnymi bardzo S-300 jak i za pomocą dronów. Oni atakują niemalże wyłącznie dzielnice, przede wszystkim śródmieścia ukraińskich miast, i atakują dzielnice mieszkalne, atakują zwykłe domy. Prawda? Mieszkalne. Są to ataki głównie o charakterze terrorystycznym, ale Zełenski tutaj mówi, że oczywiście Rosjanie liczą, że złamią opór walki w narodzie ukraińskim, że nic takiego nie nastąpi, że będziemy jeszcze bardziej silniejsi i bardziej zwarci, żeby odeprzeć agresję rosyjską.
Oczywiście tutaj on nie może nic innego powiedzieć.
Sobie zdajemy sprawę.
Natomiast wiesz, czymś innym jest to poczucie jakby ducha walki wśród żołnierzy na froncie, a czym innym mimo wszystko jest to, jak odbiera to ludność cywilna.
Ale ja myślę, że ludność cywilna tutaj też jest warta i absolutnie duch walki w narodzie ukraińskim nie ginie i te terrorystyczne ataki prowadzone przez Rosjan niczego nie zmienią. Oczywiście na zasadnicze znaczenie mają walki, które są na froncie. Rosjanie zgromadzili duże siły, atakują na Kurpiańsk dalej, próbują powstrzymać, na razie nieskutecznie, próbują powstrzymać ukraińskie ataki w rejonie Bachmutu. Tam Ukraińcy troszeczkę powoli posuwają się do przodu. Pamiętajmy, oni pierw muszą rozminowywać te tereny, żeby dokonać jakiegokolwiek kroku do przodu. Także Rosjanie atakują na Kurpiańsk, a Ukraińcy atakują na miejscowość Berdiańsk. I tam są główne walki w tej chwili trwają. To wszystko jest obwód doniecki i obwód ługański. Rosjanie wcielili około 40 tysięcy ukraińskich obywateli, bo to jest tak, na terenach okupowanych Rosjanie nie uznają istnienia ukraińskiego narodu, nie uznają żadnych ukraińskich dokumentów, traktują wszystkich podbitych jako Rosjan. Tych, którzy nie biorą na przykład rosyjskich, odmawiają przyjęcia rosyjskich dokumentów, wysyłają albo do obozów filtracyjnych, albo gdzieś w głąb Rosji, czyli ich zsyłają gdzieś na Syberię. Skąd my to z historii znamy? Nic
tym, nowego. To już się wydarzyło bardzo szybko po 2014 roku.
Tak, no ale w tej chwili to przybrało bardziej masowy rezultat. W ten sposób kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców Rosjanie wcielili do swojej armii. Trochę to przypomina sytuację pod Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze słuchali po polsku rozmów po niemieckiej stronie, bo okazało się, w jednej z dywizji tam było bardzo wielu wcielonych Ślązaków. Oni w trakcie później walki, jak usłyszeli, że tam z Polakami walczą, to oczywiście poddali się i przeszli na stronę armii generała Andersa, prawda? Tak to było i pewnie tak to będzie dokładnie wyglądało tym razem. Także tak, no, taką doniesienia, sensacyjną doniesieniami dnia są dzisiaj, Wall Street Journal o tym pisze, o ewentualnych rozmowach pokojowych, które miałyby się toczyć w Arabii Saudyjskiej. 30 krajów w tym miałoby uczestniczyć. Polska potwierdziła, że jest zaproszona. Pamiętajmy, Wall Street Journal jest gazetą, tutaj Robert Murdoch jest właścicielem Wall Street Journal, jest to gazeta mocno prorosyjska. Putin ze swojej strony powiedział tak, że nie są możliwe w tej chwili negocjacje z Ukrainą w sytuacji, kiedy Ukraina prowadzi działania ofensywne przeciwko armii rosyjskiej. Także nie wiem, jak traktować te doniesienia o ewentualnych pokojowych rozmowach, skoro Putin mówi, że rozmowy nie są możliwe. Zełenski skomentował to doniesienie, stwierdzając, ostrzegając świat, że Rosja chce prowadzić być może rozmowy pokojowe, ale na warunkach podyktowanych przez Rosję, na co się Ukraina w żaden sposób nie zgodzi.
No ale skoro często mówimy o tym, że historia jest nauczycielką życia, to jak spojrzymy historycznie na różne wydarzenia, wielokrotnie bywało tak, że bez udziału najbardziej zainteresowanego państwa odbywały się, negocjacje, powiedzmy, w jego imieniu, czy też na jego rzecz.
No tutaj oczywiście, tutaj takiej sytuacji nie było, no bo Ukraina brałaby udział w tych negocjacjach. Tutaj niczego bez Ukrainy by się nie stało. Tutaj takiej sytuacji jednak nie ma, no bo Ukraina jest zaproszona zresztą na te negocjacje oficjalnie. Także jeżeli się by w ogóle doszło do tych rozmów, bo wcale nie jest pewne, czy do tych rozmów dojdzie jakikolwiek, a czy one cokolwiek przyniosą, to jeszcze mniej.
A czy możemy sobie wyobrazić to spotkanie w Arabii Saudyjskiej bez udziału strony rosyjskiej?
Nie, chyba też nie. Chyba też by się na to nie... No bo jaki to ma sens, no, z drugiej strony. Także to zupełnie sensu nie ma, moim zdaniem. Także na razie to odnotujmy, wiesz, bo nie ma sensu komentować rzeczy, które się mają wydarzyć, a które nie wiadomo, czy w ogóle się wydarzą. Także dajmy temu żyć. No Wall Street Journal napisał taki artykuł na pierwszej stronie. No dobra, fajnie napisali, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie na froncie cały czas walki trwają i o żadnym rozejmie mowy nie ma, aczkolwiek z Rosji nadchodzą takie, słuchaj, sygnały rozmaite, że Rosjanie no chętnie by jakoś zamrozili ten konflikt. No to znamy z kolei z 2014 roku, kiedy zajęli Donbas, powiedzmy, próbowali, zajęli Krym, prawda? No i później ten konflikt na wiele lat zamrożony został. Ponieważ wygląda na to, że być może, też nie do końca to wiemy, Rosjanom kończą się rezerwy, to oni by chętnie zamrozili ten konflikt. Jeszcze mamy Wagnera, bo mamy tą wypowiedź, o której wspomniałeś, ambasador amerykański. Ja bym na tego inaczej podszedł. Bym podszedł, żebym prosił, zwłaszcza rządzących w Polsce, są dwie sprawy tutaj istotne z tym związane, żeby nie tworzyć psychozy strachu, bo tam raptem w rejon granicy tych Wagnerowców przesunięto 100. Umówmy, nawet gdyby ci Wagnerowcy byli jakoś wspaniale wyszkoleni, to 100-osobowy oddział nie jest żadnym zagrożeniem dla natowskiej granicy. Umówmy się co do tego. Gdyby mieli próbować gdzieś wejść na teren przesmyku suwalskiego, w ten taki przesmyk między Litwą a Polską na przykład.
Ale sam wielokrotnie ostrzegałeś przed tym niebezpieczeństwem,
no ale to...
Bo tutaj gdyby... bardziej niebezpieczne mogą być działania dywersyjne, a nie jakiś bezpośredni atak
tylko,
Wagnerowców.
Tylko, że umówmy się, Wagnerowcy to niby mieli tych mieć na Białorusi 8000 najemników. W tej chwili ogłosili ze wstrzymują przyjmowanie nowych ochotników, nowych najemników, gdyż mają dosyć żołnierzy do zadań, jakie mogą zostać przed nimi postawione. Wobec tego, wiesz, gdyby atakowali całością sił, wsparci przez jakieś oddziały białoruskie, no to rozumiem, jest to zagrożenie, no ale 100-osobowy oddział, no to tak jak mówisz, może dokonać prowokacji jakiejś.
No
prawda?
Tak, ale to może być, ale z pewnego punktu widzenia to może być bardziej szkodliwe niż taki skomasowany atak.
No, pod warunkiem, że się nie damy na tą prowokację nabrać. Także ja bym proponował, nie twórzmy psychozy strachu, bo chyba tutaj chodzi o tworzenie takiej psychozy strachu. Oto jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Nie, w tej chwili żadnego niebezpieczeństwa nie ma. 100 Wagnerowców to jest raczej siła, która można siłę komediową.
Teraz oceniamy, że jest tam powiedzmy 4000 Wagnerowców na terytorium Białorusi.
No dobra, ale to co innego na terytorium Białorusi, a wiemy, że w pobliżu polskiej granicy przesunięto 100 osób. No to nie dajmy się zwariować.
No ale sam doskonale wiesz, że ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna, więc
no
tutaj...
jest dynamiczna, jak prześlą więcej, to będziemy komentować. Trudno. Na razie mamy 100 osób.
No ja wiem, ale trudno, żeby władze polskie zastanawiały się, wiesz, już post factum, jak przesunięte zostaną oddziały Wagnerowców, co robić.
Na razie bym do władz polskich apelował, żeby nie tworzyły psychozy
ale
strachu.
Ale mam wrażenie, że nikt nie tworzy psychozy strachu, dlatego że tam są już regulacje dotyczące tego pasa przygranicznego,
no
które pozwalają na jakieś działania administracyjne bez jakichś działań ze strony rządu, to znaczy, bo tam padały pytania, bo ty mówisz o tej psychozie strachu,
czy już trzeba
stan wyjątkowy ogłosić i tak
nie,
dalej.
Nie, chodzi o przecież nad granicę z Białorusią przesunięto polskie jednostki wojskowe, one są tam obecne. Na przesmyku suwalskim stacjonują też jednostki natowskie, są też Amerykanie, także no nie przesadzajmy, 100-osobowy oddział dla tam jest około kilkunastu tysięcy żołnierzy w sumie, także naprawdę dla kilkunastu tysięcy natowskich dobrze uzbrojonych żołnierzy 100-osobowy oddział nie stanowi wielkiego zagrożenia. Oni mogą próbować dokonać jakichś prowokacji, można snuć różne scenariusze. Kiedyś nawet ty mówiłeś, że mogliby próbować wykorzystać jakichś uchodźców czy coś, prawda? No różne prowokacje z ich strony mogą następować, ale nie stanowi to zagrożenia jakiegoś. Natomiast wielkie ciekawa sprawa jest na Morzu Czarnym, bo tutaj sytuacja jest taka, że okazuje się, że amerykańskie samoloty pilotują statki, które płyną do ukraińskiego portu, które mają odbiorą zboże i będą je eskortować przez cieś, będą je eskortować później do Morza Śródziemnego aż. Także tutaj mamy sytuację, że samoloty natowskie będą eskortowały ukraińskie statki.
No ale też, nie, też nie wiemy...
Będą latać nad wodami międzynarodowymi,
tak,
oczywiście.
Tak, no właśnie, właśnie. A jest, będą te momenty takie dość trudne,
no, będą,
prawda?
Momenty, jakie momenty będą, to zobaczymy, jak się Rosjanie zachowają.
No bo teraz...
Zobaczymy za kilka dni, no. No na razie
ja rozumiem,
i się załadować.
No właśnie, ja rozumiem,
tam
że mówisz...
Osiem statków.
Nad wodami międzynarodowymi, te patrole natowskie oczywiście, rozumiem, samoloty NATO, no ale jak to wyglądałoby, jeżeli chodzi o ochronę tych statków, kiedy będą załadunek na przykład miały już w portach? Wtedy też samoloty natowskie będą...
Tak, mają je eskortować do cieśnin tureckich.
Ale od portów?
Tak. No wiesz, one są przy Rumunii, one są... Także Chorwacja poinformowała, że zgadza się na użycie ich portów do transportu ukraińskiego zboża. Ukraińskie statki będą mogły zawijać do chorwackich portów z kolei dla wywożenia zboża. Także tutaj...
No tak, ale musimy je dostarczyć na Chorwację. Trzeba to dostarczyć też.
No to jakoś tam je dostarczą. To już sobie czy koleją, czy inaczej. Tutaj szczegółów, nie wszystkie szczegóły opublikowano, ale Chorwacja wyraziła zgodę na to. Statki Rumunia, nie zapominajmy, Chorwacja też jest członkiem Unii oczywiście i tak dalej. Rumunia jest członkiem Unii, jest członkiem NATO. Rumunia z Bułgarią nie są członkami strefy Schengen jedynie, prawda? Jeszcze ich do Schengen nie przyjęto. To tak to wygląda w tej chwili.
Dobrze, przejdźmy w takim razie do
Afryki.
Tak jest. I prasa francuska raczej pisze w takim duchu, jak ja raczej się wypowiadałem,
tak,
że Francja traci...
Tak, radiowej agencji informacyjnej, bardzo moim zdaniem słabą i nieprecyzyjną. Mam pytanie, bo oni piszą, że o niepowodzeniu polityki francuskiej w Afryce. No jeżeli tak przyjmiemy, to dobra, to ja się zapytam w stosunku do tej depeszy radiowej agencji informacyjnej, konkretnie które media francuskie piszą o niepowodzeniu tej polityki. Czy jest to Le Figaro, Le Petit Parisien?
Już ci mówię, bo ja mam tutaj jakąś inną chyba... inny komunikat.
Okay.
I tak, dziennik La Opinion nazywa pucz w Nigrze kolejnym gwoździem do trumny francuskiej polityki wobec Afryki. Lewicowy Le Monde pisze, że...
Le Monde, lewicowy, no dobra,
jaki?
Nie pisze. No centrowy, bardzo centrowy.
Nie, centrowy to chyba La Opinion raczej jest. Le Monde jest lewicowy moim zdaniem, od zawsze. Ale jakby nie patrzmy na ten, bo to różne tytuły możemy w różny sposób, prawda, opiniować, czy są bardziej w stronę lewą, czy bardziej w stronę centrum. Le Monde pisze, że Niger to kolejny kraj po Mali i Burkina Faso, który niejako zrywa stosunki z Francją. Le Monde pisze, że Pałac Elizejski wyklucza na razie jakąkolwiek interwencję militarną. Co my tu jeszcze mamy? Le Figaro pisze, Francja obawia się tak zwanego efektu domina i destabilizacji takich państw jak Czad, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej. Prawicowy tygodnik, tutaj mi się urwał tekst. Prawicowy tygodnik, już szukam, jeden z prawicowych tytułów pisze, że Algieria i Maroko również wykonują takie ruchy, które wskazują na prorosyjskie zachowania z ich strony, a pamiętajmy, że Algieria przez długi czas, po tym jak się wycofali Francuzi, tak naprawdę była no, niemalże kolonią sowiecką.
Tak, no więc tutaj sytuacja jest taka, tam w weekend w nich, że odbywały się demonstracje, jacyś murzyni wymachiwali rosyjskimi flagami. Oczywiście tego nic nie wierzy. Najważniejsze doniesienie jest takie, że Afrykańska Organizacja Współpracy Gospodarczej postawiła tym zamachowcom w nich, że ultimatum. Powiedzieli, że mają 7 dni na przywrócenie demokracji w tym kraju, na powrót demokratycznie wybranych wcześniej władz. I jeżeli tego nie zgodzą się na to, to może dojść do militarnej interwencji tejże Organizacji Współpracy Gospodarczej. Także zobaczymy, na razie postawiono ultimatum, zamachowcy mają 7 dni na dostosowanie się do ultimatum. Oczywiście Wagnerowcy są chętni tam jechać i wspierać ich. Teraz sytuacja jest taka, mówiłeś o Burkini Faso. To jest ważne, Burkina Faso było kolonią brytyjską oczywiście, ona nigdy nie miała co zrywać z Francuzami.
Nie, ja nie mówię,
Ale problem jest czym innym, że tak powiem, bo w Burkini, tam jest w ogóle, w Nigrze jest 1000 żołnierzy amerykańskich też. I ci amerykańscy żołnierzy są tam po to, żeby pomagać w walce z islamistami w Burkini Faso. Bo Burkina Faso jest jednym z tych krajów z Sahelu, gdzie bardzo aktywni są fundamentaliści islamscy. Amerykanie obawiają się, że mogłyby tam powstać bazy Al-Kaidy, innych organizacji terrorystycznych, no i Amerykanie nie będą spokojnie patrzeć, jakby jakieś organizacje terrorystyczne miały tam mieć swoje bazy.
No tak, ale sam, Andrzej, ja wiem, ale sam wiesz, że akurat to, co mówisz teraz, to jest jeden z argumentów tego generała, który dokonał zamachu stanu, że bardzo słabe zabezpieczenie przez poprzedniego prezydenta, jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony dżihadystów. To jest jeden z jego jakby punktów, gdzie on się tłumaczy, dlaczego dokonał zamachu stanu.
No tak, tym, że to jest zupełnie dżihadystów w Nigrze było niewielu. Amerykańscy żołnierze pilnowali granic tam, pilnowali, żeby ci dżihadyści nie przenikali z innych krajów. Oni nie chcieli interweniować na terenie Burkini Faso, żeby nie otwierać nowego wojennego frontu w tej chwili, ale w każdej chwili taki front otwarty może zostać, bo może go nam narzucić życie. Gdyby tam stwierdzono, że powstają jakieś obozy szkoleniowe Al-Kaidy, to zapewniam cię, że precyzyjne amerykańskie rakiety w takie obozy uderzył. Co do tego wątpliwości chyba nikt z nas nie ma, zwłaszcza po 11 września. Nikt nie będzie czekać, aż Al-Kaida spokojnie wyszkoli następne pokolenie terrorystów. To jest chyba oczywiste i jasne. Na razie Francja rzeczywiście nie chce interweniować. Francja ma wielki problem z tym Nigrem, bo w tej chwili Niger dzisiaj poinformował, że wstrzymuje eksport uranu do Francji. Jak wiemy, we Francji 80% energii elektrycznej jest pozyskiwane z elektrowni atomowych. Francja ma bardzo rozwiniętą energetykę atomową. No i tutaj w zasadzie ten uran jest ciężki do zastąpienia, zważywszy, że Rosjanie Francuzi nie będą go zastępować uranem z Rosji, bo Rosja jest następnym producentem uranu też, prawda? Także tutaj Francuzi mogą mieć kłopot i tutaj jest sytuacja taka, że nawet ten oczywiście zamachowiec, jak on się określa jako lider, prawda, on tam pozytywnie się o Rosji wychwala, że to taki wspaniały kraj, gdzie ludzie są wolni, bardzo bogaci, zachęcam go, żeby odbył podróż do Rosji, zobaczył, jak to w rzeczywistości wygląda. Większość tych demonstrantów, których w weekend żeśmy oglądali, ja oglądałem ich w dzienniku BBC, czy na przykład w tej France 24 jest taki anglojęzyczny francuski serwis też, no to oni tam wymachiwali rzeczywiście rosyjskimi flagami. No i powiem ci, że ja niespecjalnie wierzę, czy oni, zastanawiam się, czy oni w ogóle wierzą, co oni robią. Wątpię, żeby ich wiedza na temat Rosji była na tyle rozległa, żeby zdawali sobie sprawę, że po prostu no, służy bardzo złej
jakkolwiek
sprawie.
Jakkolwiek jest to, jak oni to widzą, to jest jakby jedna sprawa. Natomiast to, że w defensywie jest tam Francja, to nie ma wątpliwości.
No Francja jest w defensywie. Francuzi tam też mają trochę żołnierzy.
Półtora tysiąca ten oddział francuski.
No to jest, nie jest wiele. Z tysiącem amerykańskim to jest już 2,5 tysiąca. Kto wie, może to by wystarczyło, gdyby chcieli, żeby tych zamachowców przegonić, no. Tylko trzeba mieć odwagi. Moim zdaniem rzeczywiście Macron mówił, że oni nie chcą militarnie interweniować, jakby się bał militarnej interwencji. Dla nikogo militarna interwencja wygodna nie jest w tej chwili.
No bo nie wiemy też, jak będzie mocny opór ze strony prawda, tych, którzy dokonali puczu. Jeżeli ten opór byłby taki absurdalnie, wiesz, do ostatniej kropli krwi, no to nikomu nie służy tego typu interwencja. Ta interwencja miałaby sens, kiedy, wiesz, francuscy komandosi zajmują, prawda, aresztują tego samozwańczego obecnie prezydenta i już. Natomiast jeżeli to miałaby być interwencja wojskowa w takim starym tego słowa rozumieniu, no to otwiera nam się...
No musiał po prostu wtedy, kto się wkracza do stolicy, atakuje się koszary, zajmuje się radiostację, stację telewizyjną i tyle. I na tym wygląda i się zamach kończy. Wiele zależy, wszystko jest w rękach tej afrykańskiej organizacji współpracy gospodarczej, tak to się nazywa w tej chwili. Jeżeli oni zdecydują się na militarną interwencję, pewnie poproszą Amerykanów i Francuzów o pomoc. Będą tutaj, mają silny też argument w ręku w sprawie tych islamistów Burkini Faso. Notabene taka ciekawostka sportowa, nie wiem czy wiesz, no Burkina Faso ma w stolicy stadion piłkarski na 80 tysięcy widzów, zbudowany przez Anglików oczywiście.
Znaczy, ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co mówiłeś, bo z tego, co ja sobie tak grzebię w głowie, to tam było porozumienie brytyjsko-francuskie w kwestii właśnie podziałów terytorialnych między Brytyjczyków
a
Francuzów.
Strasznie dawno.
No tak, strasznie dawno, no ja wiem. To było jeszcze w XIX wieku.
Tak, to było strasznie dawno, było takie porozumienie.
Dobrze.
Burkina Faso była terenem brytyjskim, kolonią brytyjską.
Dobrze, zostawiamy to, ten spór afrykański.
Będziemy to, powiedzmy, kończąc tak, powiedzmy, że będziemy rzeczywiście, bo to jest ważne, będziemy bardzo uważnie to obserwować i zobaczymy, jak się zachowa ta organizacja współpracy gospodarczej krajów afrykańskich.
Szczerze, wolałbym, Andrzej, interwencję ze strony Francuzów niż interwencję połączonych armii Gany, Gwinei, Nigerii, bo to dopiero może być jadka.
No, to może być jadka, oczywiście, no ale niestety tutaj decyzja nie należy do nas.
Dobrze, nie zdążymy na temat piwa dzisiaj.
Bo żeśmy się zagadali.
Bo jest 5:57, natomiast co sądzisz na temat tej oprawy kibicowskiej Śląska-Wrocław?
Słuchaj, uważam ją za skandaliczną. Ja nie chcę mi się o tym gadać za dużo, no bo myśmy już nieraz trzępili języki na temat kiboli w Polsce. I co znowu, no i ja znowu czytam, że tak, Śląsk-Wrocław nie ma, bo to było na meczu Śląska-Wrocław, prawda?
Tak.
Śląsk-Wrocław się nie ma nic do powiedzenia, PZPN nie ma do powiedzenia, Ekstraklasa nie ma nic do powiedzenia. Panowie, no...
No ale tam, czy tam były elementy, które w jakiś sposób były nieprawdziwe?
No były, słuchaj, a czemu mają służyć hasła dzisiaj takie nagle rozwieszane na meczu sportowym hasła Ukraińcy mordowali polskie dzieci, no? Samo to niczemu nie służy i jest po prostu moim zdaniem głupie i miało to być wydźwięk bardzo antyukraiński w tym momencie. Naprawdę tym kibolom, wiesz, słuchaj, jak kiboli traktuje jako kretynów niestety, no niestety ich się chyba inaczej nie da traktować. Im naprawdę nie chodzi o żaden Wołyń, tylko chodzi, żeby robić rozróbę, to o to chodzi.
Nie zgadzam się z tobą zupełnie, dlatego że przez wiele lat i przez wielu państwach, nie tylko w Polsce, areny sportowe, zwłaszcza stadiony piłkarskie, to były jedyne miejsca, gdzie społeczeństwo mogło wyrazić swoje poglądy na różne sprawy.
No dobrze, to tak było, wyraziło, jak tak Legia grała z Juventusem w swoim czasie, no jeszcze w czasach komuny, kiedy pito brawo Lechowi Wałęsie, który przyszedł na mecz. No dobra, ale to przyznać jest jednak nieco inna sytuacja, panie Jacku drogi. No przepraszam, proszę takich porównań nie prowadzić, bo jest to chyba niestosowne. Ci kibole dzisiaj, no słuchaj, no ci wszyscy kibole, czy to w Warszawie, czy w Gdańsku,
no dobrze, no ale to przypomnij sobie
no, to
oprawę...
To ludzie, których nie chciałby spotykać w ciemnej ulicy w mieście, wygolone na zero osiłki, jakieś, rozumiesz...
No ale to też jest pewien, ale to też jest
pachołki.
Pewien stereotyp, no, to
dobrze,
co teraz mówisz.
Podzielam stereotyp, niech tak będzie.
Ale dobrze, ale
naprawdę
to
nie mam szacunku do ich inteligencji.
Przypomnij sobie oprawę warszawskiej Legii związanej z powstaniem warszawskim, gdzie też pojawiły się głosy krytyczne w stosunku, jak to mówisz, do kiboli, bo pokazali Niemca, który zabija małego powstańca. No to też uważasz, że to było nadużycie?
Tak, uważam, że tak.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.